Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Przeraża mnie ludzka niezdolność do wzajemnego uszczęśliwiania, zrozumienia, podobania się sobie i do wzajemnej miłości. Prasa, radio i telewizja podają codziennie prawie śmiertelną dawkę podłości i przemocy, wyuzdania i bezsensu. Każdy chce na swój sposób budować lepszy świat i pokój. Wydaje się jednak, że nikt nie myśli o budowaniu pokoju przez gotowość do pojednania i że nikt nie jest gotowy, aby stać się lepszym. Wszyscy za to chcą formować innych, mało tego, formatować innych. Każdy chce oskarżać, obwiniać, pociągać do odpowiedzialności. Tak było w wieży Babel i tak opanował nas duch wieży Babel, duch zamętu i ciemności. Czyż nie można by spróbować tworzyć atmosfery ciszy, szukać ducha światła, ducha Bożego, ducha miłości? Jeśli ten duch zamieszka i zacznie działać w naszych sercach, to zbierzemy także jego owoce, cudowne owoce. A te owoce to miłość, radość, pokój, cierpliwość, przyjaźń, dobroć, wierność, łagodność, spokój ducha i prostota życia. Na progu nowego roku witam radiosłuchaczy, witam członków i sympatyków Akcji Katolickiej i zapraszam na pierwsze wydanie naszego czasu w tym szczególnym 2016 roku. Niech Jezus Chrystus szczodrze obdziela nas swoimi łaskami i strzeże, a Boże miłosierdzie i błogosławieństwo niech towarzyszy nam przez cały rok. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów autorzy dzisiejszej audycji.
Ksiądz Jarosław Fiołek,
Max Pryga,
Irena Olma,
Krzysztof Luber,
a dyżur w reżyserce pełni dzisiaj Krzysztof Kliś z Anioła Beskidów. A oto nasze propozycje na dzisiejszą audycję. Ksiądz Jarosław.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania, rozważań, będzie chrzest, który dla każdego z nas jest i stał się źródłem miłosierdzia.
To wszystko, co będzie ksiądz mówił, to w ramach formacji. Krzysztof Luber, co przygotowałeś?
Rodzina Bogiem silna. Iza i Tomek Zabrzega. A o czym rozmawiali, państwo posłuchają.
Zaprosimy również państwa, ale niech to pozostanie niespodzianką, to zapraszać będzie Sylwia Strządała, a wszystkich obecnych w studiu zapraszam do naszej dyskusji. Podsumujemy rok miniony, co działo się w Akcji Katolickiej naszej diecezji. Powiemy również o naszych planach na bieżący rok. Bądźcie zatem z nami przez najbliższą godzinę. Bądźcie z naszym czasem. Thank you. cyklu Formacja ksiądz Jarosław i refleksja zatytułowana Chrzest źródłem miłosierdzia.
Moi drodzy, kiedy próbowałem zebrać myśli przed dzisiejszą formacją, przypomniało mi się wydarzenie sprzed kilkunastu lat z pobytu świętego Jana Pawła II w Wadowicach, kiedy na rynku tego miasta papież powiedział: tutaj wszystko się zaczęło. Dziś chciałbym trochę o chrzcie, skoro przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego, wspominamy to wydarzenie znad Jordanu, to chcielibyśmy przypomnieć sobie również to wydarzenie z naszego życia. Nasz Jordan, ten moment, kiedy stanęliśmy, tak jak Chrystus, nad wodą, przez którą On sam zmazał z nas grzech pierworodny, włączył do Kościoła, udzielił łaski, ofiarował dary Ducha Świętego. Moi drodzy, tam w tym dniu, dniu naszego chrztu, wszystko się zaczęło. Wtedy zaczęła się droga naszego zbawienia. To wszystko, co dzisiaj jest naszym udziałem, co przeżywamy, co rozważamy, co czynimy w naszym życiu religijnym, rodzinnym, społecznym, wzięło swój początek w tamtym sakramencie. W sakramencie naszego Chrztu Świętego. Chcielibyśmy najpierw wspomnieć datę naszego chrztu. Być może wielu z Was tę datę pamięta, choć nie pamięta samego wydarzenia. Bo to jest data, od której w życiu każdego z nas rozpoczęło się nasze kroczenie śladami Chrystusa, kroczenie śladami Ewangelii, kroczenie za Chrystusem i kroczenie z Ewangelią, po to, by stać się uczestnikami zbawienia. Taki jest cel tego naszego dążenia, kroczenia za Chrystusem. Tam od tego momentu wszystko się zaczęło. To, co dobre ofiarował nam Pan Bóg w życiu, to dzięki temu, że nasi rodzice i chrzestni przynieśli nas do świątyni, ofiarowali Panu Bogu, a w naszym życiu rozpoczęło się coś niebywałego, co jest wstępem do wieczności. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za to, że przez chrzest włączył nas do Kościoła, że ten sakrament jest naszym udziałem, za rodziców, naszych rodziców, którzy przynieśli nas do świątyni, za chrzestnych, którzy zgodzili się być pomocni w naszym religijnym wychowaniu. Chcielibyśmy również wspomnieć, że i my nieraz uczestniczymy w chrzcie innych ludzi, jako rodzice, jako dziadkowie, jako rodzice chrzestni, jako rodzeństwo. Niech dzisiaj z naszych ust padnie słowo dziękuję tym wszystkim, przez których staliśmy się dziećmi Boga i jesteśmy w Kościele. A jednocześnie, moi drodzy, chcielibyśmy przypomnieć sobie te zobowiązania, które każdy z nas przyjął w momencie Chrztu Świętego. Pan Bóg udzielił nam łaski, przebaczając i odpuszczając grzech pierworodny, ofiarował nam łaskę uświęcającą. I tę łaskę chce ofiarować zawsze, bezgranicznie i bezwarunkowo. Czy w naszym życiu korzystamy z tego daru, jakim jest dar łaski, zwłaszcza w sakramencie pokuty? Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Bycie dzieckiem zobowiązuje. Bycie dzieckiem każe nam postępować tak, by rodzice, ojciec i matka nas się nie wstydzili. Czy dzisiaj Pan Bóg chciałby mieć takie dziecko jak ja? Czy nie jest tak, że musi się wstydzić takiego dziecka? Przez chrzest Pan Bóg włączył nas do Kościoła. Dzisiaj wielu ludzi od Kościoła żąda, od Kościoła chce wiele, nie dając w zamian nic. A tymczasem to bycie w Kościele zobowiązuje do tego, by za Kościół się modlić, by w życiu Kościoła aktywnie uczestniczyć, by dawać świadectwo tego, że jestem w Bożym Kościele, że jestem dzieckiem dobrego Boga, że w tym Kościele mogę się modlić, mogę przyjmować sakramenty, mogę rozważać Słowo Boże, mogę dobrze czynić drugiemu człowiekowi, mojemu bliźniemu. I wreszcie w sakramencie Chrztu Świętego Pan Bóg ofiarował nam łaskę Ducha Świętego. Pełnię tej łaski każdy z nas otrzymuje w sakramencie bierzmowania, ale również i przy chrzcie Duch Święty udziela nam swojej pomocy, udziela nam swoich darów, po to byśmy, będąc w Kościele, rozwijali swoją wiarę, byśmy ją wzmacniali, byśmy dzięki tej wierze stawali się coraz bardziej kochający Boga i bliźniego i coraz bardziej ufający Bogu i ufający bliźniemu. Moi drodzy, w ten sposób nasz chrzest stał się dla nas źródłem łaski i źródłem miłosierdzia. Od tego momentu jesteśmy ogarnięci Bożą łaską i Bożym miłosierdziem. Od momentu Chrztu Świętego za każdym razem, kiedy tylko chcemy, Pan Bóg udziela nam swojego miłosierdzia, choćby przez sakrament pokuty, dając nam wiele darów. Chrzest stał się dla nas źródłem miłosierdzia. Dzisiaj, kiedy wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie, to wydarzenie sprzed 2000 lat. Wspomnijmy nasz chrzest, zobaczmy, jak wypełniamy zobowiązania, które z chrztu wypływają, i podziękujmy Panu Bogu za to, że dzięki temu sakramentowi możemy być ogarnięci Bożym miłosierdziem.
W cyklu Rodzina Bogiem Silna Sylwia Strządała i Krzysztof Luber zapraszają do wysłuchania rozmowy z Izą i Tomkiem z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Zabrzegu.
Drodzy Państwo, jesteśmy w parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Zabrzegu. Wylądowaliśmy tu z Sylwią po to, by spotkać się z kim właśnie, Sylwia?
No właśnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spod opieki świętego Józefa udało nam się wyłowić przesympatyczną rodzinę. Wspaniałe małżeństwo Izę i Tomka oraz ich wspaniałe dzieci. Trójka dzieci. Jak dzieci mają na imię?
Mateusz, Lucja i Patryk.
A troszeczkę coś o was. Jak długo już jesteście małżeństwem?
No może Tomek.
Małżeństwem jesteśmy już 13 lat. No, dzieci są jakie są kochane, nie? Najstarszy jest Mateusz, ma 12 lat, potem mamy Łucję, która ma 10 lat i Patryka, który ma 8 lat. Uczą się, chodzą do szkoły.
Ze zawodu jesteś strażakiem, jak tu przed chwilą rozmawialiśmy, tak?
No tak, to pracuję jest... zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
A Iza, ty co robisz?
Ja pracuję w cukierni. Było to takie moje zamiłowanie, można powiedzieć, od dziecka. Jest to taka moja ulubiona praca.
Słodka praca. Także
bardzo słodka.
Słuchajcie, czy od początku waszego małżeństwa pośród was był Bóg? Tak wprost zapytam.
Tak, był. Był, dosyć mocno się ukazywał ten Bóg.
Czy to było i u ciebie, i zanim ciebie, Tomku, wcześniej, zanim się poznaliście, czy wasze małżeństwo sprawiło, że zbliżyliście się do Pana?
Znaczy nie, no jesteśmy obydwaj wychowani w tradycyjnych rodzinach katolickich, no i normalnie żeśmy przystępowali do sakramentów, no i w trakcie narzeczeństwa nie było tak, że musieliśmy się przymuszać, żeby chodzić do kościoła, nie, no po prostu jak żeśmy się spotykali,
że nie było podchodu z jednej czy z drugiej strony.
To były normalne niedziele, w które chodziliśmy do kościoła, czy tam osobno, czy razem, bo wiadomo.
Dobrze, to będę wiercił dalej. Czy Bóg jest ważny w waszym życiu?
Jest ważny w naszym życiu, bo wiadomo, że jak nie będzie Boga, no to będzie nam dosyć ciężko. Także jest ważną osobą w naszym życiu.
To i zapowiedz, w jaki sposób otrzymasz jego pomoc.
Tomek,
ratuj, strażak jesteś.
Znaczy on z nami jest cały czas, no bo to trudno tak powiedzieć wprost, że coś się dzieje, że coś robimy sami. Po prostu czasami człowiek się tak zastanowi nad tym, że jest jakieś błogosławieństwo Boże, że coś robimy i gdyby nie jakaś pomoc z góry, to może by było inaczej, nie? No tak samo było... A straciłem wam to.
Zostaliście obdarzeni trójką dzieci. Każde dziecko, można powiedzieć, inna psychika, inna osobowość. Każde dostarczyło wam ogromnej radości. Jak postrzegacie swoje rodzicielstwo w tych kategoriach to? Daru Bożego?
Ciężko. Jakby to powiedzieć? Robota na ugorze. Cały czas, no bo to co powiedziałeś, że każde dziecko jest inne, do każdego trzeba podchodzić w inny sposób. I uczymy się praktycznie z nimi, oni dorastają, zostają się coraz starsi, mądrzejsi, dorośleją, a my się uczymy być rodzicami przy nich.
Czyli co, Iza, łatwiej urodzić niż wychować? Tak, by to można było sparafrazować, to co powiedział
Pan? Można by było, można by było, dokładnie. Trójkę dzieci wychowywać to naprawdę nie jest nic łatwego, ale staramy się ile możemy, tyle robimy. Robimy wszystko dla nich.
Czy w waszym domu modlitwa jest czymś naturalnym, czy to raczej to jest takie, że chowacie ją dla siebie?
Nie, u nas w domu jest modlitwa naturalna. Codziennie wieczorem dzieci po kąpaniu idziemy, jeśli ja jestem w domu, mąż jest w domu, to idziemy, modlimy się wszyscy razem, klękamy. Pięcioosobowa rodzina czasami dołącza do nas nawet nasz kot. Także u nas nie ma problemu z modlitwą.
I dzieciaki też nie mają z tym problemu. Czyli one od samego początku mogły obserwować rodziców klęczących, rodziców modlących.
Mogły
się
obserwować.
Tak, no bo od początku się modlimy wspólnie, nie? Od zawsze.
No właśnie, bo o to chciałem zapytać, bo to jest takie bardzo łatwe, kiedy się jeszcze jest, jeżeli ktoś jest w ruchu oazowym jakimś, taka wspólna modlitwa nie jest problemem. Natomiast dla małżonków wydawałoby się tak prosta sprawa, ale jednak klęknąć razem nie jest prostą rzeczą. Czy u was to było tak od razu, że wiedzieliście, że razem trzeba się modlić, żeby to małżeństwo było takim, jakim wy jesteście, jakie tworzycie?
Od momentu, jak się dzieci urodziły i były w stanie się z nami pomodlić, to nie było to dla nas problemem. Jeśli byliśmy małżeństwem bez dziecka jeszcze, bo po roku małżeństwa urodziło się nasze pierwsze dziecko, to my klękaliśmy razem z Tomkiem do modlitwy, także nie było to dla nas problemem, żeby te dzieci potem jakokolwiek przyswoić do siebie, żeby widziały, co się dzieje. Także...
Czyli tu nie trzeba żadnego scenariusza, to po prostu jest waszym życiem.
Tak.
No powiedzmy, jest to taka codzienność, że opieramy znaczy to nasze życie na współpracy z Bogiem. Widzimy, że no nie da się inaczej. Tak samo jak mówię od samego początku, to małżeństwo... Inaczej, dla mnie samo małżeństwo, przyjęcie sakramentu to było tak, jakby zamknąć drzwi za sobą, zamknąć tą klamkę i nie widziałem możliwości innej, jak tylko po prostu razem z Bogiem współpracować, żeby to małżeństwo nasze istniało, funkcjonowało.
No, najtrudniej się mówi o prostych rzeczach.
Nie, no mam pewną myśl, tylko nie mogę sobie ją dobrze ułożyć. Chodzi o to, że... przyjęcie sakramentu to tak jakby zamknęło te drzwi, jak mówię.
Tak.
Że nie było możliwości, żebym ja widział, zastanawiał się jeszcze nad tym, czy to była ta wybranka moja, czy nie. Po prostu jak postanowiliśmy się pobrać, to już nie wchodziło w rachubę to, że teraz jest takie popularne, nie? Że albo się nie pobierają małżeństwa,
nie wiązanie się ze sobą,
albo to małżeństwo trwa kilka miesięcy, kilka lat i się rozchodzą. Nie, dla mnie było po prostu oczywiste, że bierzemy ślub i koniec, i trwamy w tym małżeństwie do śmierci. Nie? Tak jak jest w sakramencie, w przysiędze małżeńskiej. Po prostu dla mnie to było oczywiste i taki, koniec.
Czyli po prostu nie przystajecie do takiego dzisiejszego modelu małżeństwa, właśnie o czym tutaj Tomek tak napomknął. Że no, dzisiaj jest nam fajnie, jest nam dobrze, to jesteśmy razem, ale jutro może być troszkę gorzej, no to możemy sobie to uprościć i rozejść się.
Nie jesteśmy takiego zdania.
Nie, i za czasami myślę, jak ma na mnie złość, to mnie podpuszcza, że może sobie poszukać innej, nie? Tylko, że tak jakby nie docierało do niej to, co mówiłem.
Jest to mówione tak, jakby czasami można powiedzieć i w złości, prawda? Bo to czasami różnie...
Czego się uczycie od swoich dzieci? Bo niewątpliwie wychowujecie i dzieci biorą przykład, wzorce z was, wy jesteście na pewno dla nich pod każdym względem tymi wzorcami, ale czego wy się uczycie od swoich dzieci?
Strasznie nas widzę, że naśladują, obserwują i daje to do myślenia, że to, co my robimy, to oni będą powielać. Ja to widzę po najstarszym, po Mateuszu, że kurczę, jak ja coś zrobię źle, to on od razu to uchwyci i nie daj Boże, będzie źle coś robił, bo ja tak zrobiłem, nie? Widzę, że po prostu on strasznie nas naśladuje.
Czyli przykład jest ważniejszy od tego choćby najwspanialszego wykładu i pouczania słownego, tak? Tak mogę rozumieć.
A to kurczę, to wykłady to na okrągło trzeba mu jakieś cały czas robić. To wykładać. On ma 12 lat i już widzę, że w tym wieku dzieci, koledzy jego to naprawdę już zaczynają mieć dziwne różne pomysły. Nie trzeba mu kurczę wyłożyć kawy na ławę, jak ja to widzę. Żeby po prostu nie robił tak, żeby robił tak, jak ja to widzę, myślę, że lepiej.
W związku z tym, że tego czasu mamy nie za wiele, a wspólnota parafialna, czy w jaki sposób jesteście, akurat jesteśmy w tej chwili w domu parafialnym tutaj u świętego Józefa, w jaki sposób, czy angażujecie się poza waszymi obowiązkami rodzinnymi w pracę w parafii, w jaki sposób, jeżeli?
No niestety nie uczestniczymy w żadnych takich dodatkowych...
Trochę pomaga Żółci,
jesteśmy... Nie? Nasza córka należy do dzieci Marii, także no jedynie tam pomagamy. Jesteśmy w Różach Różańcowych, ja i Tomek.
To należymy jest zaangażowanie.
Należymy do Róż Różańcowych, ja i Tomek, tak jak mówiłam. A poza tym, no niestety, nasze obowiązki, po prostu trójka dzieci, praca i obowiązki domowe, no niestety, pochłaniają nas w całości.
Nie jestem tu do oceniania absolutnie, ale tak Sylwia, prawda, wielokrotnie przy różnych okazjach mówiliśmy, że chyba nie ma bardziej cennej rzeczy jak modlitwa w każdej dziedzinie, a tutaj jeżeli mówimy o różańcu, o modlitwie. No...
Oczywiście, to jest fundament. I wydaje mi się, że pracując właśnie na tym fundamencie dajecie piękne świadectwo waszym dzieciom. Ja miałam okazję obserwować, może nie obserwować, ale być niedaleko was w czasie jednej z mszy świętej i to, co mnie urzekło, to wasze zaangażowanie, wasz śpiew, wasza taka autentyczna, szczera modlitwa. I później, po zakończeniu mszy, dzieci przybiegające do was, przytulające się. No, jest to piękny obraz, ale tak jak wcześniej Krzysztof powiedział, chyba dość rzadki w dzisiejszych czasach, żeby młodzi ludzie byli zaangażowani w modlitwę. Powiedzcie mi, ja tak troszeczkę przekornie zapytam, czy w dzisiejszych takich dość trudnych czasach, kiedy no, wychowanie w duchu katolickim dzieci, czy małżeństwo w duchu katolickim nie jest w modzie, czy wiara przeszkadza, czy wiara pomaga? Jak wy to odczuwacie, jak wy to oceniacie?
Moim zdaniem wiara pomaga w tym wszystkim.
Ale ja bym się tak do końca nie zgodził, że nie jest w modzie bycie katolikiem. Ja pracuję w takiej firmie, że żyjemy prawie jak rodzina, bo jedną trzecią czasu spędzamy razem. Czasu w życiu, nie? Bo pracujemy co trzeci dzień i 24 godziny na dobę razem. Nie? I już na tyle się poznaliśmy, wiem, że chłopcy, przepraszam, koledzy, to nie chłopcy, są różni.
To już pokazuje, że to jest taka rodzina, jak się mówi.
Są różni. Ale jak tak czasami widzę, to i mówi się o tym, że tam albo któryś nie chodzi do kościoła, to od razu ma po głowie, albo jak ktoś chodzi do kościoła, to jest, no, coś tam mówi o tej swojej wierze, jak to też modlą się, praktykują, różnie z tym bywa, ale raczej my jesteśmy społecznością tą strażacką, która z natury rzeczy, mi się wydaje, już kiedyś to na pewno tak było, ma zaufanie do Boga. My musimy troszeczkę też brać, bierzemy odpowiedzialność za siebie, za innych i też ja czuję tą pomoc, która jest nam potrzebna, jak coś robimy, nie?
My jesteśmy taką rodziną, że my razem chodzimy do kościoła wspólnie. U nas nie ma czegoś takiego, że wychodzą same dzieci, wychodzę sama ja z Tomkiem. Jeśli idziemy do kościoła, to idziemy wszyscy razem. Jeśli gdzieś jedziemy na jakiekolwiek nabożeństwo, coś do zwiedzania, to jedziemy całą rodziną. Także my jesteśmy tego nauczeni, że wszyscy razem.
A czy była kiedykolwiek jakaś sytuacja w Twoim życiu taka, gdzie zawahałabyś się, gdzie zawstydziłabyś się tego, że jesteś osobą wierzącą?
Nie. Nie, fakt był taki, że może czasami po prostu są czasy, jakie są, że czasami się zastanawia, czy wstydzić się tego, czy się tego nie wstydzić. Aczkolwiek nie ma się czego wstydzić, prawda? Także no, raczej nie było takiej sytuacji. Także.
Drodzy Państwo, rodzina Bogiem silna. Myślę, że ta siła Bogiem nie polega na heroizmie. Dzięki Bogu nie musimy tutaj w Polsce wykazywać tego heroizmu w taki sposób, jak w krajach Azji, Afryki, gdzie ludzie dzisiaj giną za wiarę. Ale Tomek i Iza są ludźmi, którzy swoim przykładem, swoim normalnym życiem, życiem katolika, pokazują kierunki, wytyczają horyzonty dla nas wszystkich i łamią te schematy, które próbuje nam liberalna Europa nakazać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za Was i dziękuję za to, że mogliśmy z Sylwią dzisiaj z Wami chwilę porozmawiać.
Dziękuję.
Szczęść Boże, drodzy Państwo.
Dziękuję.
Teraz, drodzy radiosłuchacze, specjalne zaproszenie Sylwii Strządały.
Bardzo serdecznie chcę zaprosić do udziału w ekumenicznym festiwalu kolęd, który odbędzie się 16 i 17 stycznia przyszłego roku w Zabrzegu. Niewielka miejscowość, bardzo malownicza, niewielki, bardzo piękny kościół swym klimatem zapraszający do modlitwy. Wielka nazwa, festiwal. Bo dużo przez te dwa dni będzie się działo, 16 i 17 stycznia. W sobotę 16 stycznia od godziny 10 odbędzie się konkurs kolęd i pastorałek. Początkowo skierowany do wiernych dekanatu czechowickiego, jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie, najprawdopodobniej będzie konkursem otwartym. Również dla osób spoza dekanatu czechowickiego, spoza gminy Czechowic. O 18 w sobotę będzie msza, po której ogłosimy listę laureatów konkursu, po czym zapraszam do wysłuchania koncertu dziecięcej orkiestry zespołu szkół muzycznych pierwszego stopnia z Bielska-Białej oraz zespołu Zabrzeżanki. Natomiast w niedzielę o godzinie 16 odbędzie się msza, w czasie której zaśpiewa organizator festiwalu Chór Świętego Józefa. Msza będzie ofiarowana w intencji uczestników i ofiarodawców festiwalu. Po mszy wręczenie nagród i koncert laureatów konkursu. Natomiast taką perełką całego festiwalu będzie koncert chóru prawosławnego Oktoich. Jest to chór śpiewający przy cerkwi świętego Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz jednocześnie z chórem garnizonowym Wojska Polskiego, garnizonu Wrocław. Serdecznie zapraszam.
Także drodzy Państwo, 16-17 stycznia 2016 już roku spotykamy się u świętego Józefa w Zabrzegu.
Moi drodzy, współredagujący audycje radiowe, nasz czas, audycje Akcji Katolickiej naszej diecezji, za nami rok 2015, było dużo wydarzeń, które wpisały się w życie Akcji Katolickiej na szczeblu krajowym, diecezjalnym, no i oczywiście w życiu parafialnym. Przykładowo należy wspomnieć i odnotować choćby Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie, który odbył się we wrześniu, Orszak Trzech Króli, ponieważ w tych wydarzeniach również aktywny udział biorą współredagujący nasze audycje radiowe i myślę, że o tych wydarzeniach ważkich dla Akcji Katolickiej teraz powiecie. Wspomniałem o Kongresie Akcji Katolickiej, o Orszaku Trzech Króli, ale przecież wydarzeniem dla naszej diecezji było również oddanie wyremontowanej starej plebanii w Jeleśni. Wędrowaliśmy po raz 18 po naszych pięknych Beskidach w ramach Akcji Katolickiej. Także tych wydarzeń jest dużo. Bardzo bym poprosił Was o krótką refleksję, wypowiedź, co Waszym zdaniem należałoby odnotować i powiedzieć w dniu dzisiejszym.
No ja myślę, że warto byłoby zacząć od kongresu, bo jednak w skali kraju drugi Kongres Akcji Katolickiej był dużym wydarzeniem. Ty, Irenko, miałaś tą przyjemność uczestniczenia w całości tego kongresu. My z Maksem byliśmy na części, w części tych spotkań. Wiemy, że już odbywał się w Krakowie w dniach od 17 do 20 września. Ale Twoje refleksje, Irenko, z tego, co z tego kongresu Akcja Katolicka w Polsce i diecezji wyniosła?
No, ja uczestniczyłam we wszystkich dniach od czwartku do niedzieli. Było bardzo wiele tematów poruszanych i społecznych, i kulturalnych, i jakieś takie wskazówki dla działania Akcji Katolickiej. Uczestników było bardzo dużo. No, pięknie to wszystko było, bo to było w sali... Właśnie, w jakiej sali to było?
No to
Filharmonii Krakowskiej, tak, która kiedyś tam była podobno własnością Akcji Katolickiej.
No ale zaczynało się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, tak, w Agiewnikach. Tak, tam rozpoczęliśmy ten kongres.
No tak, tak, w sanktuarium, gdzie kardynał Dziwisz...
Tak, metropolita krakowski tutaj rozpoczął mszą świętą, tak, nasz kongres.
Tak, no i to przesłanie dla akcji, które ksiądz profesor Borutka miał, prawda? To pierwsze takie, tak. To było też, myślę, ukierunkowanie.
No ale ważnym jest, bo trzeba by, myślę, rozpocząć też od, czy powiedzieć naszym słuchaczom, że hasłem tego kongresu było "Nieśmy Ewangelię Nadziei".
Tak, no o ewangelizacji mówił już Jan Paweł II, prawda? I my tutaj... przecież jako Akcja Katolicka to kierujemy się ciągle jego nauczaniem.
Tak, ksiądz kardynał nawiązywał też w homilii rozpoczynającej kongres do nauczania Jana Pawła II, który w sposób szczególny umiłował sobie Akcję Katolicką i też wyznaczał jej poważne zadania w życiu tak. Kościoła. No, tak.
Program tego kongresu był bardzo bogaty. Co Waszą uwagę szczególnie zwróciło? Które wydarzenie?
Ja myślę, moje odczucie jest takie, że ten drugi kongres pokazał, że akcja Kościołowi jest potrzebna, że obecność ludzi świeckich w życiu Kościoła no, jest niezbędna, nie da się rozgraniczyć. To ja myślę, że wracam wciąż do tych słów pierwszego asystenta księdza biskupa Jareckiego, że no, Kościół to jest jak wysoko szybujący orzeł mający dwa skrzydła. Jednym skrzydłem są nasi kapłani, duchowieństwo, a drugim skrzydłem laikat. Więc no, to tak najbardziej oddaje istotę uczestnictwa nas, świeckich, w Kościele. I myślę, że ten kongres pokazywał zaangażowanie, obecność ludzi i niezbędność, żeby Kościół mógł się rozwijać w tym czasie w Polsce, w Europie, w świecie.
Myślę, że pokazał też siłę akcji katolickiej, bo ciągle się mówi, że w akcji katolickiej jest powiedzmy ten kryzys wieku, że nie ma ludzi, a jednak filharmonia w wielu przypadkach była wypełniona po brzegi, było wielu chętnych, wielu ludzi się zapisywało już wcześniej, wielu ludzi się nie dostało do wewnątrz. No i ludzie, znane osobistości ze świata kultury, czy nawet polityki, które przyjechały specjalnie z referatami na to ważne no, wydarzenie.
Przecież Zanussi był.
Tak, był pan Zanussi.
Tak,
był pan Jerzy Zelnik.
Zelnik był, no, byli biskupi. Bardzo ciekawe też były rozmowy, bo to było taki panel, prawda? O takich zadaniach społecznych, o człowiek w służbie Kościoła, o czym można się zaangażować w politykę, będąc katolikiem, prawda? Teraz właśnie mamy no, dużo ludzi.
Godność człowieka, troska o dobro wspólne jako podstawy porządku społecznego, to przecież profesor doktor habilitowany Andrzej Zoll taki miał tam referat. No ale przecież też słowa naszego asystenta, księdza biskupa Solarczyka, które były, pokazywały, wytyczały kierunki działania akcji katolickiej w Polsce, w diecezjach. No, myślę, że tutaj kongresowi trzeba byłoby poświęcić odrębną audycję, dlatego że sporo byłoby, aby przedstawić to wszystko, co kongres, o co kongres nas wzbogaci.
No, ja myślę, że kongres był we wrześniu, ale jakby tak sobie przypomnieć chronologicznie, to właściwie zaczął się rok orszakiem Trzech Króli, który już teraz w 2016 też zakończyliśmy, no ale ponieważ mówimy o 15 roku, to orszak Trzech Króli, który no jest taką manifestacją wiary, było ponad 3000 ludzi i to było takie wydarzenie, zresztą no, w całej Polsce.
No my się możemy poszczycić, że Irenka Olma, która mówi te słowa, jest takim organizatorem od samego początku w naszej diecezji i koordynatorem tego
animatorem orszaku. Nie byłoby orszaku, krótko mówiąc, gdyby nie Irena.
Ale to, co mówisz, jest bardzo istotne, bo pokazujemy ludziom, pokazujemy naszej społeczności, że są normalne rodziny, które normalnie, wspaniale chcą świętować, które czują święta Bożego Narodzenia, które czują święto Trzech Króli, co ono z sobą niesie, jakie wartości i wspaniale to jest w takim radosnym
pani
korowodzie
Renko, pokazane. Ja nawet tak dopowiem, że mam nadzieję, że się pani nie obrazi. Jeden z kapłanów mi powiedział, że bez wielbłąda sobie orszak można wyobrazić, ale bez pani Ireny Olmy to raczej nie, dlatego...
No, dziękuję bardzo za takie uznanie. Ja to po prostu, no ja lubię pracować, także cieszę się, jak są ludzie, jak się to wszystko daje. Był stres przed samym orszakiem, no ale jak potem to już minie, to jest radość.
Ale Irenko, ale to jest manifestacja wiary i pokazanie normalności. Pokazanie tego, czym my naprawdę żyjemy.
Tak, bardzo chętnie ludzie właśnie kolędy śpiewają i jeszcze mi mówią tak, o za dużo było podziękowań kolędy, więc ja już teraz mówiłam, słuchajcie, coś ekspresowo, tam jakieś podziękowania, ale kolędowanie, bo ludzie...
To... Czyli 3 dni temu orszak Trzech Króli się odbył, już myślisz o następnym w roku?
17. O i właśnie, już jest właśnie do 15 stycznia, wszyscy mogą głosować na stronie Orszak Trzech Króli, są konkursy i tam jest za darmo korony. I Bielsko nie wygrało Wielbłąda, ale może wygrać za darmo dużo koron. Także bardzo, bardzo
głosujemy.
Widzę, ale tutaj słychać i widać tutaj w studiu, że Irena się nam rozkręca. Tak, tak to taki konik Orszak Trzekrój, a nie, zaraz będziesz kontynuować, ponieważ również jesteś współorganizatorem, animatorem ogromnego przedsięwzięcia od lat kilkunastu przeglądu pieśni patriotycznej. To też jest wydarzenie ważne. Akcji katolickiej w naszej diecezji.
No faktycznie, jeżeli byśmy tak mówili chronologicznie, to w marcu było podsumowanie, to znaczy na szczeblu diecezjalnym było przesłuchanie w ramach przeglądu pieśni patriotycznej. No ja w mojej parafii to też jest taki największy, bo przecież nie tylko coś się dzieje na szczeblu diecezjalnym, ale parafie, tak jak tutaj pan powiedział, dużo robią. I przecież na szczeblu diecezjalnym ponad 1000 dzieci uczestniczy w tym. To jest wielka rzecz, właśnie ten przegląd pieśni patriotycznej.
Ja myślę, że tutaj wspaniale widać, bo wciąż mówimy, że duch patriotyzmu w narodzie gdzieś się zatraca. Natomiast kiedy się jest na tych przeglądach, nawet w tej skali mikro, gdzieś tam po szkołach, kiedy się patrzy na dzieci z przedszkola, dzieci z gimnazjum i nie mówię już o starszej młodzieży, zaangażowanie wychowawców, nauczycieli, dzieci, tych rodziców, które uczą tych pieśni, śpiewają z tymi dziećmi, no trudno sobie wyobrazić lepszą lekcję historii i umiłowania ojczyzny w taki bezbolesny, tak to nazwę, sposób dla dziecka.
No to trzeba właśnie uznanie dla nauczycieli, tych przedszkolnych, tych szkolnych, bo to jest naprawdę...
Czyli im tu tą drogą dzisiaj bardzo,
tak,
bardzo za to
dziękujemy i zapraszamy na następne.
Z tego widać, że jest i czas, i miejsce na zaangażowanie się każdego członka akcji katolickiej w życie Kościoła, ale również społeczności, w której żyje. To jest bardzo ważne. I skoro już jesteśmy przy tym, to chciałbym zwrócić uwagę i Krzysztof, bardzo bym Cię prosił tutaj o Twoją refleksję związaną ze starą plebanią w Jeleśni.
Ja bym to rozpoczął w ten sposób. Kiedy byliśmy z wizytą u naszego księdza biskupa ordynariusza z Maksem i mówiliśmy o Jeleśni, ksiądz biskup ordynariusz powiedział do nas tak: ja mam taką nadzieję, że Jeleśnia stanie się takim zarzewiem, takim centrum ewangelizacji Żywiecczyzny. Księże biskupie, jeżeli ksiądz słucha tych słów, to mogę dzisiaj już powiedzieć, potwierdzić, że Jeleśnia staje się takim centrum, bo od momentu, kiedy ksiądz biskup poświęcił nam ten obiekt w minionym roku, niemal co w maju minionego roku, niemal co tydzień odbywają się tam różnego rodzaju spotkania, nie tylko dla akcji katolickiej, ale tam są szeroko otwarte ramiona dla całego Kościoła, dla ludzi i zrzeszonych w ruchach katolickich i spoza tych ruchów. Dla każdego tam jest miejsce. Dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy i myślę, że taki duch ewangelizacji stamtąd wychodzi. Poza tym ja to widzę i wierzę w to, że takie Boże błogosławieństwo nad Jeleśnią jest, nad tym, co tam się wydarzyło i co się będzie wydarzało, bo patrząc na cały rozwój tej Jeleśni, poprzez to materialne budowanie tego i tego, co się teraz dzieje, to trzeba patrzeć w kategoriach cudu, że w takim małym miejscu, przy takich trudach, tyle rzeczy się nam wydarzyło, rozwiązaliśmy problemy, które wydawały się nierozwiązywalnymi, i dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy.
Ja myślę, że tutaj no, przed poświęceniem to mieliśmy jeszcze poświęcenie figury świętego Józefa w tej Jeleśni, prawda? Bo taki patron...
Co uczynił ksiądz biskup ordynariusz Rakoczy,
tak,
nasz wcześniejszy.
Tak. A później biskup Roman Pindel poświęcił nam ten obiekt i też muszę dodać, że po prostu wszyscy, którzy tam przybywają, to są zachwyceni tym obiektem. I faktycznie tam ciągle, my tam chętnie jeździmy.
Ale atmosfera, którą stwarza to małżeństwo, które opiekuje się, można powiedzieć, charytatywnie tym obiektem, pomaga, przygotowuje.
Oj, bardzo serce.
No to jest kolejny cud, że tacy ludzie się znajdują i dla dobra kościoła lokalnego działają.
Tak, ale tu też należy bardzo podziękować członkom akcji katolickiej, parafialnym oddziałom, którzy zaangażowali się w miarę swoich możliwości, wspierali ten jakże
Członkowie parafii również, bo były takie zbiórki w parafiach. Myślę, że to też się należy podziękowanie księżom, którzy, proboszczom, którzy zezwolili na takie zbiórki.
No ja myślę, Reńko, że nawet nie sposób wypowiedzieć słów podziękowania dla nich, bo tak. Zawdzięczamy im bardzo wiele. Przecież to był czas, gdzie każda złotówka była na wagę złota przysłowiowego, ale ta modlitwa, zaangażowanie ich, dobre słowo, kiedy myśmy wątpili, to pozwoliło, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że tam dokonują się wspaniałe rzeczy ewangelizowania naszego lokalnego świata.
Ja myślę, że to wszystko też przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II, bo jak wiemy, Jeleśnia zainaugurowała swoje funkcjonowanie w ogóle konferencją naukową na temat właśnie działalności społecznej Jana Pawła II, natomiast Beskidzkiego Dziedzictwa. Zorganizowaliśmy tam dużą konferencję naukową. Byli księża, doktorzy, profesorowie z naszej diecezji, był pan teraz już minister Stanisław Szwed, byłem także ja, także pamiętam, z księdzem Jarosławem żeśmy razem przyjechali. No i też myślę, że dla członków Akcji Katolickiej ten rok 2015 mijający to był też rok takiego wspomnienia 20-lecia pielgrzymki Jana Pawła II do ziemi bielsko-żywieckiej, a szczególnie do Skoczowa na Kaplicówkę. Zresztą temu wydarzeniu poświęciliśmy chyba 3 albo 4 nasze audycje. Pamiętam tutaj rozmowy z księdzem profesorem Borutką na temat Jana Pawła II w stosunku do Akcji Katolickiej, Jana Pawła II o katolickim nauczaniu społecznym, a także o Janie Pawle II z diecezji bielsko-żywieckiej, o jego stosunkach z diecezją bielsko-żywiecką, o tym, jak ją powołał. Także myślę, że dla nas, jako członków Akcji Katolickiej, właśnie ten jubileusz był ważny, ten jubileusz 20-lecia, a przed nami kolejny jubileusz. Też myślę, że z naszego punktu widzenia, z naszego charyzmatu ważny, jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. I myślę, że tutaj Akcja Katolicka, wierzę, że również Akcja Diecezji Bielsko-Żywieckiej powinna się w to w jakikolwiek sposób próbować zaangażować.
Także tutaj wydarzeń było bardzo dużo. Cieszymy się, bo teraz chyba rocznica, Maksymilian, chyba mija rok, jak jesteś z nami. Cieszymy się bardzo.
Już nie rok, tylko zacząłem dokładnie w sierpniu 2013 roku.
Wow, tak, właśnie ten czas leci.
Zacząłem dokładnie 23 sierpnia. Wtedy mieliśmy spotkanie u księdza naszego ówczesnego opiekuna Roberta Samsela. I wtedy zacząłem działalność w radiowym zespole.
I cieszymy się, że o tych ważnych wydarzeniach w życiu Akcji Katolickiej mówisz i propagujesz się na antenie radiowej.
Rocznikowo 3 lata.
Ja myślę, że ponieważ jeszcze musimy o planach, to my właściwie...
Ale, zanim do planów, ja sobie tak wynotowałem...
Nie, ale właśnie, ja też jeszcze chciałam powiedzieć, tak? Że przecież tutaj... Bo rajd był w czerwcu, tak po kolejnie. Mm-hmm. Rajd, nie wiem, 17, 18, bo to już...
18 z tego, co.
Pielgrzymka do Częstochowy, przecież ta krajowa, to też są takie wydarzenia, ogólne akcje.
No a oprócz tego...
Kolekcje letnie. No
i ja patrzę tak, tak sobie próbowałem wynotować i szukam w głowie, że prowadzimy jako Akcja Katolicka naszej diecezji formację duchową i intelektualną, do duchowej, rekolekcje, które się odbywają, dni skupienia...
No, takie spotkania formacyjne w 5 miejscach diecezji, tak, prawda? Tak. 2 razy w roku, to jest też dużo.
Do intelektualnych, sesje naukowe, wszelkiego rodzaju, o czym to już i Max powiedział.
Oczywiście to robiliśmy, a teraz może powiedzmy o planach na ten rok. Naszych redakcyjnych.
Ja myślę, że tutaj redakcyjnych, ale ja powiem o akcji, bo
proszę
przecież
bardzo.
Robimy
jesteśmy
audycje,
częścią Akcji Katolickiej.
Robimy gazetę Akcja, prawda? Będzie przegląd pieśni patriotycznej, będzie na pewno rajd, będą rekolekcje letnie.
Ja będę trochę ideowo mówił, ale to mi bardzo na sercu leży. Od samego początku, jak rozpoczęliśmy, chcemy w tym roku i kontynuować przez cały czas, czyli przez całe nasze życie w Akcji Katolickiej, tworzymy jedność Kościoła przez modlitwę za kapłanów, bo przecież wiemy, że oni modlą się za nas, a my za nich. Duchowieństwo wierni, złączeni w modlitwie, to jest takim też hasłem na ten rok miłosierdzia.
No i tak na koniec, nie zapominajmy, że siłą Akcji Katolickiej jest parafia, a więc parafialne oddziały Akcji Katolickiej. My tutaj troszeczkę w większości z Leszczyn. Leszczyny się bardzo aktywnie angażowały, miały bardzo dobry rok. Zresztą także prowadzimy gazetkę parafialną, współprowadzimy. Mieliśmy obszerne podsumowanie.
Nie tylko Leszczyny,
tak,
bo tutaj,
ale akurat tutaj
i Łodygowica, tutaj parafia pod wyznaniem świętego apostołów Szymona i Joby Tadeusz.
Ja myślę, że jeszcze warto dopowiedzieć, że te 20 lat formacji, kształtowania postaw, wychowywania duchu patriotyzmu zaowocowało tym, że mamy dzisiaj w Sejmie 23 parlamentarzystów i oni też tworzą nową jakość tej polityki, choć czasami nam się wydaje, że jest różnie.
No i pani prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Do tej polityki wprowadzają pojęcie dobra wspólnego, o czym mówi katolicka nauka społeczna.
No ja myślę, że chyba będziemy dalej kontynuować to Rodzina Bogiem Silna, bo warto pokazywać ludzi, te rodziny, które żyją właśnie Bogiem, a są normalne.
I większość takich rodzin jest
tak,
wokół nas.
Tak, przecież to ciągle jest takie zagrożenie rodziny, ciągle się, a musimy tą rodzinę promować.
Ale na pewno będziemy wracać do parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, to jest tak, to serce.
Tak, prawda? Na zakończenie, bo ksiądz Jarosław się sugerował, że trochę może historii Akcji Katolickiej, więc może będziemy trochę grzebać i może coś wygrzebiemy ciekawego.
Tu jest taki apel do tych, którzy mają gdzieś jakieś materiały odnośnie funkcjonowania Akcji Katolickiej sprzed wojny, czy ewentualnie po wojnie, jeżeli takie oddziały były na terenie parafii, żeby to udostępnić tym, którzy działają dzisiaj w Akcjach Katolickich,
albo
po to, żeby
ktoś
stworzyć.
Jeszcze był w akcji, nie?
Albo ktoś jeszcze sprzed wojny jest, żyje i w Akcji Katolickiej działał. Byłoby wspaniale, gdyby pokazać, że to nie jest organizacja, która istnieje od teraz, tylko to jest organizacja, która działała już dawno i ma osiągnięcia i jest potrzebna, skoro odrodziła się po tylu latach. Widocznie gdzieś tam Boży palec w tym był.
Moi drodzy, czas przeznaczony na to podsumowanie mija. Mam nadzieję, że w ciągu tego roku będziemy wracać do tych tematów, o których żeśmy tutaj mówimy i nie zostawimy członków Akcji Katolickiej i radiosłuchaczy bez większej wiedzy na temat wydarzeń, które będą miały miejsce. Dobiega końca pierwsza w tym roku audycja Akcji Katolickiej naszej diecezji. Serdecznie dziękuję radiosłuchaczom za wspólnie spędzony czas. Czekamy na Wasze uwagi, na Wasze propozycje. Żegnają się z Państwem autorzy dzisiejszej audycji.
Ksiądz Jarosław Fijołek,
Max Pryga,
Irena Olma,
Krzysztof Luber
oraz Eugeniusz Jachem. Dziękujemy Krzysztofowi Klisiowi z Anioła Beskidów za pomoc przy realizacji audycji. I moi drodzy, pamiętajmy, że życie nie jest przechadzką, jest pielgrzymką, pełnym uporu wysiłkiem przybliżania się do celu, dochodzenia tam wcześniej, nim zapadnie zmrok. I pamiętajmy także, że potrzeba prawdziwej ludzkiej dobroci, w której odczuwasz namacalny znak dobroci boskiej. Potrzeba trochę ludzkiej dobroci, ażeby drugi człowiek znalazł w niej umocnienie i podporę w życiu. Życzymy wszystkim bliskości Boga w tym nowym 2016 roku. Do usłyszenia w lutym. Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza u Boga, my, członkowie Akcji Katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.